Komentarz polityczny Łukasza Warzechy. Redaktor Łukasz Warzecha zaprasza na komentarz polityczny w każdy piątek po godzinie 10:00. W programie informacje o aktualnych wydarzeniach ze świata polskiej polityki. Komentarz polityczny Łukasza Warzechy. Komentarz polityczny Łukasza Warzechy.
Polskie Radio 10:30 Chicago, komentarz polityczny redaktora Łukasza Warzechy, jak zawsze w piątek o tej porze na naszej antenie. Witamy pana redaktora. Dzień dobry, panie Łukaszu.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Tym razem witam się nie z okolic Warszawy jak zwykle, tylko z Gdyni. I z Gdyni pozdrawiam słuchaczy Radia 10:30 Chicago.
A my przechodzimy do naszych tematów. Jak zawsze w piątek polityka. Zaczynamy od tego chyba najgłośniejszego tematu z tego tygodnia. Temat dotyczący naszej wschodniej granicy, na granicy z Białorusią. W tym tygodniu doszło do tego zdarzenia, o którym wszyscy oczywiście mówią i piszą, podczas którego migranci zranili nożami i rozbitą butelką żołnierza i funkcjonariusza Straży Granicznej. Do tego oczywiście odniósł się premier Donald Tusk, który pojechał na drugi dzień na granicę polsko-białoruską. Premier Donald Tusk w tym tygodniu zapowiedział, że państwo uruchomi wszelkie możliwe środki, by zapewnić bezpieczeństwo policjantom, strażnikom i żołnierzom ochraniającym wschodnią granicę Polski. Do tego oczywiście dochodzą szczegóły na temat tarczy wschód, o której usłyszeliśmy już od premiera ponad tydzień temu, ale właśnie w poniedziałek 27 maja wicepremier i szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz podał szczegóły. Zobaczyliśmy też taką rozrysowaną mapę, jak mniej więcej miałaby wyglądać nasza granica wschodnia właśnie w tym planie. I tutaj mowa jest, że oczywiście będzie to trwać kilka lat, jeżeli chodzi o właśnie ten plan zagospodarowania tej granicy. No i panie Łukaszu, oczywiście ten temat też służy, jak zawsze niestety, polaryzacji naszego społeczeństwa. Wraca też temat tej granicy. Kto był za ochroną granicy, za budowaniem ogrodzeń, za budowaniem muru? Kto nie był? I tutaj wielkie przepychanki na ten temat, że teraz na przykład chociażby premier Donald Tusk i obecna władza rządząca zmieniła trochę podejście do tego.
No tak, zastanawiam się w związku z tym, jak to ugryźć, bo rzeczywiście płaszczyzn tego problemu jest dużo. Ja bym najbardziej chciał uniknąć w moim dzisiejszym komentarzu wpisywania się w tę właśnie opowieść, kto tutaj zawinił, kto jest gorszy, no i kto jest oczywiście sojusznikiem Putina, wiadomo, jak to działa. I zacząłbym od tego, że brakuje mi rzeczywiście wśród polskich polityków zdrowego podejścia do tej sprawy. Zdrowe podejście powinno być takie, że niezależnie od tego, kto podejmuje działania na rzecz ochrony polskiej granicy, to należy mu kibicować, jeżeli te działania są sensowne, dobrze się spinają, mają sens. No i dzisiaj widzimy, że budowa ogrodzenia na granicy z Białorusią, chociaż oczywiście to ogrodzenie pewnie nie jest stuprocentowo szczelne, jak żadne nie jest stuprocentowo szczelne, łącznie przecież wiemy z płotem na granicy Stanów Zjednoczonych i Meksyku, nie jest pewnie doskonałe, ale proszę sobie wyobrazić, jakby wyglądało patrolowanie granicy przez naszych żołnierzy, policjantów i strażników granicznych, gdyby tego ogrodzenia nie było. No i tutaj brakuje mi takiego przyznania ze strony obecnie rządzących, że to jednak dobrze, że poprzedni rząd to ogrodzenie zbudował. Z drugiej strony, jeżeli pan premier Tusk w stanowczych słowach wypowiada się na temat ochrony polskiej granicy, no i przedstawia też ten plan tarczy wschód, no to można powiedzieć, że można wskazywać wady tego planu, ale należy powiedzieć, że tutaj po prostu trzeba trzymać kciuki i też trzymać za słowo pana premiera. Zamiast od razu dyskredytować ten plan tylko dlatego, że on wychodzi od Donalda Tuska. Mam wrażenie, że nawet ta bardzo napięta sytuacja na polskiej wschodniej granicy w żaden sposób nie jest w stanie zmobilizować polskich polityków do tego, żeby zrezygnować z tej plemiennej wojny. No a teraz parę słów o tym, co tam się rzeczywiście dzieje, czy wydarzyło. Ta historia z ciężkim zranieniem przede wszystkim polskiego żołnierza, bo strażnik graniczny to było lżejsze, na szczęście, uszkodzenia ciała, ale no oczywiście każdy atak tutaj jest istotny, pokazuje problemy, które są z zachowaniem porządku. to są problemy z jednej strony z wyszkoleniem żołnierzy do takich specyficznych zadań. Pojawiają się pytania bardzo słuszne. Czy żołnierze akurat powinni granice patrolować, bo oni są przecież szkoleni do innego typu zadań, nie do takich patrolowych, porządkowych. Druga sprawa, i tutaj moim zdaniem wątpliwości są wokół tego bardzo duże i one powinny być dogłębnie wyjaśnione przez Ministerstwo Obrony Narodowej, a jak na razie nie zostały, dotyczą tego, czy żołnierze mają prawo i w jakich okolicznościach użyć broni. Były tylko takie bardzo zdawkowe komentarze wiceministrów obrony narodowej, że no, żołnierze przecież mają broń, w samoobronie mogą jej użyć, ale to nie jest takie oczywiste. Ja śledziłem dosyć uważnie takie, można powiedzieć, eksperckie dyskusje. Dużo osób w sieci zaczęło wymieniać się fragmentami konkretnych dokumentów dotyczących użycia broni przez żołnierzy, instrukcji wewnętrznych Wojska Polskiego i okazało się, że to wcale nie jest takie proste i jasne, że żołnierz ma prawo w takiej sytuacji użyć broni, albo inaczej, ma prawo użyć broni, tylko że potem mogą go za to spotkać bardzo dotkliwe konsekwencje. A tak być przecież nie powinno w sytuacji, kiedy on broni po prostu polskiej granicy. Więc tutaj jest poważny problem i myślę, że stąd też wzięła się ta decyzja, o której usłyszeliśmy, żeby główny ciężar zachowania porządku na granicy przejęli na siebie policjanci. To prawdopodobnie jest decyzja wynikająca właśnie z tego tragicznego wydarzenia na granicy. No i wreszcie ostatnia sprawa to jest ten projekt Tarczy Wschód, który, jak powiedziałem, generalnie ja uważam, że należy poprzeć, niezależnie od tego, czy zaprezentował go Donald Tusk, czy zaprezentowałby go ktokolwiek inny, bo to jest plan realnego zabezpieczenia naszej wschodniej flanki, ale trzeba też stawiać pytania. I tutaj podstawowym pytaniem, moim zdaniem, jest kwestia kosztów. Jest mowa o tym, taką sumą rzucił w pierwszym momencie Donald Tusk, że ma to być 10 miliardów złotych, no ale te 10 miliardów złotych to jest zadziwiająco niska suma jak na to, co miałoby się tam pojawić. Ja jestem absolutnie pewien, oczywiście nie mam żadnego kosztorysu przed oczami, no ale mam wystarczająco dużo, jak sądzę, doświadczenia w ocenianiu kosztów takich dużych inwestycji robionych przez państwo i jestem pewien, że to nie chodzi o 10 miliardów. 10 miliardów byłoby absolutnie niewystarczające. To musiałaby być wielokrotność tej sumy. To jest tylko pytanie, jak duża wielokrotność. Czy czterokrotność, czy pięciokrotność, ale na pewno kilkukrotność. I tutaj też chciałbym się dowiedzieć, czy polskie władze mają jakiś plan, żeby o te pieniądze zacząć walczyć w Unii Europejskiej, która przecież podobno bardzo mocno stawia teraz na kwestie bezpieczeństwa, no albo w NATO, które też mogłoby pieniądze wyłożyć na przynajmniej część tej konstrukcji.
A my przechodzimy do drugiego tematu, również głośny temat, służący do polaryzacji. Temat dotyczący weta prezydenta. Prezydent Andrzej Duda zawetował w tym tygodniu nowelizację ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych, która uznaje język śląski za język regionalny. No i wobec tego mamy oczywiście dużą tutaj burzę polityczną. Jeden obóz uważa, że tak, drugi nie. No i tutaj ja widziałem takie ciekawe słowa, które między innymi RMF w tym tygodniu przytoczył. I są to słowa profesora Jana Miotka, który tutaj zacytuję, jest to odmiana dialektalna języka polskiego, bardzo charakterystyczna, bardzo wyrazista. Można by powiedzieć, że ze wszystkich dialektów polskich najlepiej słyszana i to jeszcze na ulicach wielkich miast. Ale powtarzam to już za klasykami polskiego językoznawstwa, nie ma ani jednej cechy strukturalnej, która różniłaby dialekt śląski od dialektu wielkopolskiego czy dialektu małopolskiego. I tutaj profesor Jan Miotek kończył, że to tak jakbym miał powiedzieć, że 2 razy 2 jest czas 5, jeżeli chodzi o traktowanie języka śląskiego jako odrębnego języka.
Ta wypowiedź pana profesora Jana Miotka jest powszechnie znana i bardzo często przytaczana, ale to nie jest jedyna taka opinia, bo sam pan profesor Miotek przecież w tych słowach, w tej opinii powołuje się już na innych językoznawców. Z tego, co ja się zorientowałem, zdecydowanie przeważa opinia, chociaż oczywiście są też językoznawcy, którzy mają inne zdanie, że mówimy tutaj o dialekcie, a nie o odrębnym języku. No i tutaj się przytacza kryteria typowo już językoznawcze, które wskazują na to, że język, że właśnie mamy do czynienia z językiem odrębnym, albo że mamy do czynienia tylko z dialektem. Nie będę tutaj w te szczegóły wchodził. W każdym razie, jak się prześledzi te kryteria, to okazuje się, że rzeczywiście dialekt śląski nie ma cech odrębnego języka. Ja tutaj celowo mówię dialekt śląski, dlatego że ja sam uważam, że tło tej sprawy jest wybitnie polityczne i że nie możemy tutaj mówić o odrębnym języku, możemy tutaj mówić tylko o dialekcie. No ale co się za tym kryje i w ogóle o co chodzi z tym wetem, skąd ono się wzięło? Konflikt o poziom, ja bym powiedział, odrębności Śląska i Ślązaków i o to, jak duże przyznać Śląsku i Ślązakom takie cechy autonomiczne, jest konfliktem w trzeciej RP, ściśle politycznym. Zresztą sprawa śląska zawsze była sprawą mocno upolitycznioną, w drugiej RP także, tylko że w inny sposób. Dzisiaj w trzeciej RP to jest konflikt bardzo mocno polityczny, w którym siły lewicowe i liberalne bardzo mocno naciskają na to, żeby przyznać Śląsku jak najdalej idącą autonomię, a kwestia uznania dialektu śląskiego za odrębny język, za język regionalny, nie jest ważna sama w sobie. Jest ważna jako jeden z elementów tej strategii. I temu tylko ona ma służyć. Zresztą no bardzo charakterystyczne, że jednym z największych kibiców i wspierających ten projekt nowelizacji ustawy, o której pan wspomniał, jest europoseł Łukasz Kochut, który sam o sobie niedawno napisał: jestem obywatelem polskim, ale nie jestem Polakiem, bo jestem Ślązakiem. Więc to jest taki chyba w tej chwili najbardziej widoczny, ja bym powiedział wręcz śląski separatysta. No i oczywiście pojawiają się opinie, że to są jakieś strachy na lachy. Ja przed momentem, dosłownie przed naszą rozmową, czytałem opinię znanego pisarza, pana Twardocha, który się tam bardzo zdenerwował na pana prezydenta, zdenerwował się też na mojego kolegę redakcyjnego Piotra Semkę, który wyraził poparcie dla decyzji pana prezydenta. No tylko, że pan Szczepan Twardoch wydaje się zapominać, że mamy tutaj do czynienia z dużą grą polityczną. Elementem takiej dużej politycznej gry zawsze były różnego rodzaju separatyzmy, także separatyzm śląski, ale jak spojrzymy na inny przykład bardzo niebezpiecznej gry separatyzmami, czyli przykład kataloński, to powinniśmy sobie przypomnieć, jak bardzo z igraniem z ogniem mamy tutaj do czynienia. Przypomnę tylko, że Hiszpanii po prostu groził rozpad dokonany w sposób niekonstytucyjny. Katalonia w pewnym momencie przeprowadziła nielegalne referendum dotyczące odłączenia się od Hiszpanii. Konieczna była interwencja sił centralnych z Madrytu, bo Katalonia i tak ma bardzo daleko posuniętą samodzielność, samorządność, niezależność, ale jednak jest częścią Hiszpanii. Trzeba tam było wysłać na przykład hiszpańską gwardię cywilną, gwardię obywatelską, czyli Guardia Civil, ponieważ lokalne siły policyjne katalońskie odmówiły po prostu spełniania czy wypełniania rozkazów płynących z Madrytu. No był to bardzo poważny kryzys konstytucyjny i państwowy, który się zresztą skończył zamknięciem do więzienia przywódców tego ruchu. Niektórych, bo niektórzy po prostu uciekli za granicę. I ja jestem w stanie sobie absolutnie wyobrazić w perspektywie pewnie nie roku czy dwóch, ale już na przykład 5 czy 8 lat, podobny rozwój sytuacji na Śląsku. I ta kwestia uznania dialektu śląskiego za język regionalny byłaby tutaj bardzo tym grupom separatystycznym pomocna. Więc warto naprawdę przestudiować przykład kataloński, żeby zrozumieć, z jak niebezpiecznymi tendencjami mamy do czynienia. Moim zdaniem pan prezydent podjął tutaj jedyną możliwą i absolutnie słuszną decyzję.
A my na chwilkę w naszym programie przejdziemy do tematu typowo europejskiego, chociaż oczywiście też związanego z Polską, ale później przejdziemy jeszcze na chwilę do innych tematów na bieżąco. Najważniejszym tematem też ostatnich oczywiście tygodni i tego kluczowego tygodnia, który jest przed nami, są wybory europejskie. Polacy będą wybierać 53 europosłów na kolejną kadencję Parlamentu Europejskiego i te wybory odbędą się w dniach od 6 do 9 czerwca, w zależności od tego, tego, w jakim państwie europejskim jesteśmy 9 czerwca w Polsce, 8 czerwca dzień wcześniej między innymi będzie można zagłosować tutaj u nas w Stanach Zjednoczonych. Przypominamy o tym oczywiście, że do 4 czerwca jeszcze do wtorku można się zapisać do spisu wyborców, jeżeli ktoś chciałby zagłosować. No i właśnie, panie Łukaszu, przy tych wyborach europejskich wygląda na to, że te ostatnie dni rzeczywiście będą bardzo kluczowe i bardzo ważne. Ja widziałem tutaj, że szykujemy się do kilku debat jeszcze. Ta kampania jeszcze się wcale nie skończyła. Ja patrzyłem na różne sondaże. Widzę, że tu niektóre sondaże wskazują na zwycięstwo centroprawicowej Europejskiej Partii Ludowej, a u nas z kolei w tych sondażach to tak do końca tych polskich nie wiadomo, kto zgarnie więcej, ale jednak chyba widziałem więcej, że minimalnie PiS, ale na przykład widziałem takie ciekawe dwa sondaże. Jeden dawał chyba 14% Konfederacji, a drugi tylko 7%.
To rzeczywiście trudno za tymi sondażami trafić. W ostatnich dniach były takie sondaże właśnie, gdzie w jednym z nich Konfederacja zajmowała ostatnie miejsce, a w innym z kolei zajmowała trzecie miejsce i PiS przeganiał Koalicję Obywatelską. Ja bym patrzył przede wszystkim na sondaże dotyczące liczby miejsc dla poszczególnych grup politycznych w Parlamencie Europejskim, bo to jest tak naprawdę najważniejsze i to nam najwięcej powie na temat tego, czy i w jakim stopniu ewentualnie zmieni się układ w Parlamencie Europejskim w kolejnej kadencji. Tutaj od razu polecam słuchaczom Polskiego Radia 1030 Chicago mój tekst w najbliższym wydaniu, czyli poniedziałkowym wydaniu tygodnika Do Rzeczy, w którym piszę o tym, czy Parlament Europejski w nowym składzie może coś zmienić w kursie europejskim. No i od razu tu mogę powiedzieć, że wygląda to tak, że rzeczywiście Europejska Partia Ludowa, która jest w tej chwili największą i od lat zresztą tak było, największą grupą w Parlamencie Europejskim, może stracić to miejsce na rzecz, generalnie rzecz biorąc, przedstawicieli ugrupowań suwerennościowych różnych z Europy, ale oni się raczej nie połączą w jedną dużą grupę. Nadal będą rozdrobnieni, może nawet będą bardziej rozdrobnieni niż teraz. W tej chwili są skupieni w dwóch grupach, a może powstaną trzy grupy. Myślę też, że jeżeli spojrzymy na to, do jakich grup mogą wejść przedstawiciele Konfederacji i PiSu, no to pewnie też znajdą się w różnych grupach, bo Konfederacja jednak bardziej pasuje do mocniej przechylonej na prawo grupy Tożsamość i Demokracja, która ma szansę być większa niż grupa, do której należy PiS, czyli Europejscy Konserwatyści i Reformatorzy. Raczej wydaje mi się, że europosłowie tych dwóch partii nie zejdą się w jednej grupie politycznej. Więc jakaś zmiana pewnie będzie, ona nawet może być dosyć mocna, ale no to nie będzie taka zmiana całkowita o 180 stopni. Niemniej ja podkreślam i tutaj też jeszcze raz to powiem, że namawiam do udziału w tych wyborach, dlatego że to jest kluczowy moment dla Unii Europejskiej. W tej kadencji Parlamentu Europejskiego będzie się decydowało mnóstwo bardzo istotnych spraw, między innymi kwestia tego, w którym kierunku pójdą zmiany w samym sposobie decydowania o podejmowaniu decyzji w Unii Europejskiej. Kwestie Zielonego Ładu w dużej mierze będą wchodziły w życie i także będą podlegały rewizji w Parlamencie Europejskim, więc naprawdę warto. Nawet jeżeli nie będzie to zmiana jakaś bardzo fundamentalna, tylko taka powiedzmy o 90 stopni, to i tak warto zagłosować. No a też my się jeszcze usłyszymy jeden raz przed wyborami do Parlamentu Europejskiego, więc myślę, że wtedy będziemy mieli okazję może trochę dłużej porozmawiać, zrobić takie małe podsumowanie kampanii.
Tak, i wspomnieć też pewnie o nazwiskach. Myślę, że za tydzień będzie można o tych między innymi uciekinierach, w cudzysłowie, jak to się ich określa, czyli posłach, osobach, które piastowały oczywiście teraz stanowiska w Polsce, ale idą z nadzieją, że będzie można zarobić większe pieniądze właśnie w Europarlamencie, więc tak, chyba będzie najlepiej do tego wrócić za tydzień. A my przejdźmy jeszcze może do takiego kolejnego tematu, tutaj typowo z naszego polskiego podwórka, dotyczącego partii Polska 2050 Szymona Hołowni. Przedstawili oni w tym tygodniu taki projekt nowej ustawy antyhejterskiej i ta ustawa miałaby położyć kres bezkarności hejterów w sieci. Tutaj mamy szczegóły, mamy różne takie plansze z punktami, jakby miały wyglądać te pomysły. No ale wszystko sprowadza się chyba do tego, panie redaktorze, że chcemy ustawą zakazać i znieść po prostu hejterstwo i bycie wulgarnym, opryskliwym, negatywnym w internecie.
Ja to traktuję jako element kampanii przed wyborami do Parlamentu Europejskiego, przy czym też nie jest to na razie nawet projekt ustawy, to tylko są założenia do projektu ustawy, czyli coś znacznie bardziej ogólnego, no bo w projekcie ustawy już by trzeba zapisać rzeczy, które teraz tylko posłowie Polski 2050 deklarują, że będą zapisane. Oni na przykład deklarują, że zapiszemy w ustawie definicję hejtu. Ciekaw jestem bardzo, jak oni chcą zdefiniować hejt, dlatego że jednocześnie w ich ujęciu hejtem jest to, co ktoś uznaje za hejt. To znaczy, i to jest bardzo zresztą charakterystyczne dla również między innymi przecież projektu zmian w kodeksie karnym dotyczących tak zwanej mowy nienawiści, które promuje Adam Bodnar i w ogóle podejścia współczesnej lewicy, to znaczy uznajemy za hejt, czy za dyskryminację, czy za mowę nienawiści, wszystko to, co ktoś uzna, że go dotyka. No, jeżeli przyjmiemy taką definicję, to w zasadzie mamy koniec jakiejkolwiek debaty publicznej. I w tych wszystkich postulatach, które tam zgłaszają posłowie Polski 2050, ja widzę tylko jeden, nad którym by rzeczywiście może warto byłoby się pochylić. To jest kwestia tak zwanego ślepego pozwu. To polega na tym, że składa się pozew przeciwko osobie, której danych osobowych się nie posiada i do sądu należy ustalenie tych danych. No to by rzeczywiście ułatwiło składanie pozwów w procedurze cywilnej przeciwko komuś, kto, z kim chcemy pójść do sądu, kto uważamy, że nas obraził. No w tej chwili musimy najpierw ustalić jego dane i to jest zawsze dosyć trudne, musimy się o to zwrócić do policji, a tak, no to składalibyśmy pozew wobec kogoś, tutaj podawalibyśmy jego nick internetowy i oczywiście godzinę wpisu, okoliczności wpisu i tak dalej, ale już nie musielibyśmy ustalać sami na własną rękę tych danych osobowych i nad tym się rzeczywiście można zastanawiać, natomiast cała ta reszta propozycji, między innymi właśnie zdefiniowanie hejtu, przechowywanie adresów IP na potrzeby procesów, no to jest jakieś bardzo niebezpieczne złudzenie, że można ustawą rzeczywiście zakończyć nieprzyjemne sytuacje. Ale ja bym tu wskazał jeszcze jeden skutek, nad którym być może za bardzo refleksji nie ma. To znaczy, że takie propozycje jak ta, ale też to, co proponuje pan minister Bodnar, to wszystko zmierza do uczynienia świata takim łagodnym. To znaczy To ma spowodować, że nie będzie sytuacji, w których my musimy stawić czemuś czoła, na przykład temu, że coś jest dla nas nieprzyjemne. I myślę, że jeżeli by tego typu regulacje zaczęły faktycznie wchodzić w życie, to po pewnym czasie, być może po czasie potrzebnym na to, żeby jedno pokolenie dojrzało, będziemy mieli do czynienia z ludźmi kompletnie nieodpornymi na jakiekolwiek przejawy nawet nie wrogości, ale jakiejś uszczypliwości, złośliwości, no to jest oczywiście długi, obszerny temat. Natomiast wydaje mi się, że ten skutek tego typu działań w ogóle nie jest dostrzegany.
Panie Łukaszu, to przejdźmy może jeszcze do ostatniego tematu, tak krótko na zakończenie. To temat, który też wraca jak bumerang, więc tylko tak pewnie skomentujemy te ostatnie słowa. Temat dotyczy naszych polskich żołnierzy i nie tylko naszych polskich, ale tutaj też natowskich z innych krajów, którzy mieliby ewentualnie zostać wysłani na Ukrainę. W tym tygodniu między innymi odniósł się do tego szef MSZ Radosław Sikorski. Powiedział, że nie powinniśmy wykluczać żadnej opcji i to kolejna z jego takich wypowiedzi mniej więcej. Później dodał rzecznik MSZ jeszcze co miał na myśli Radosław Sikorski, mówiąc, że na razie nie wysyłamy, natomiast w przyszłości nie można niczego wykluczyć, bo nie wiadomo, jak ta sytuacja się potoczy. A to wszystko jeszcze tutaj w takiej atmosferze tego, o czym pisze Der Spiegel ostatnio, który napisał, że Polska i państwa bałtyckie chcą wysłać żołnierzy na Ukrainie, ponieważ nie chcą oczekiwać na to, że rosyjskie wojsko pojawi się na ich granicach. I tutaj na przykład prezydent Estonii też pytany o te doniesienia mówił, że rozmowy na ten temat się toczą. Jedni zaprzeczają, inni potwierdzają i tak tutaj wygląda taka trochę burza medialna wokół tego.
Rzeczywiście jest tak, że po tych informacjach z niemieckich mediów polskie Ministerstwo Obrony zdementowało je, stwierdziło, że nie ma takich planów. Powtarza to, tak powiedział resort obrony, powtarzamy to po raz kolejny. No ale z drugiej strony mamy te takie dziwne, dwuznaczne deklaracje pana ministra Sikorskiego. No i tutaj trudno się zorientować właściwie, co myśleć? Ja właściwie mogę tylko powtórzyć w tej sprawie jedno. To znaczy, po pierwsze, a właściwie dwie rzeczy. Po pierwsze, że absolutnie w polskim interesie nie jest angażowanie się w gorące, czynne działania zbrojne w jakiejkolwiek formie. My jesteśmy najbliżej tego konfliktu, to nas może dosięgnąć odwet, i to nawet nie na zasadzie na jakiegoś w cudzysłowie ukarania Polski, tylko na takiej zasadzie, że po prostu nasi żołnierze tam będą, no więc uderza się w Polskę. I po drugie, ja mam wrażenie, że cały czas ta gra na straszenie potencjalnym atakiem Rosji, no bo przecież taki jest pretekst, miałby być pretekst do wejścia w ten konflikt, że za chwilę to Rosja uderzy w nas, służy przede wszystkim temu, żeby przekonać Europejczyków, że konieczne jest wzmocnienie kompetencji unijnych, zwłaszcza o ten segment dotyczący bezpieczeństwa, właśnie dlatego, że Stany Zjednoczone to nie wiadomo, zostaną, nie zostaną, może prezydentem zostanie Donald Trump, a wtedy to już w ogóle się odwróci od Europy, no więc trzeba postawić na Unię Europejską. I to jest moim zdaniem główny powód, dla którego się tak podkreśla to rzekome niebezpieczeństwo szybkiego, rychłego, właściwie nieuchronnego rosyjskiego ataku na Europę. Moim zdaniem zdecydowanie przesadzone i rozdymane ponad miarę.
A u nas to już wszystko. Komentarz polityczny redaktora Łukasza Warzechy. Jak co piątek na naszej antenie o tej porze. Przypominamy o powtórkach programów. Dostępne są na stronie polskieradio.com i z tego miejsca oczywiście jak zawsze. Panie Łukaszu, zapraszamy do pańskich publikacji i materiałów wideo, które można znaleźć w internecie.
Oczywiście zapraszam na swój kanał. Już w sobotę nowy wideoblog, a również w sobotę wieczorem czasu polskiego zapraszam na kanał Super Ring, kanał Super Expressu. Będę tam rozmawiał z wiceministrem klimatu, panem Mikołajem Dorożałą. No i chyba ciekawa rozmowa mi wyszła. Zapraszam serdecznie.
No, w związku z tymi naszymi rozmowami na temat Zielonego Ładu i tego, co się dzieje też w samym Ministerstwie Klimatu, to na pewno ciekawa rozmowa, więc tym bardziej, tak, my czekamy w takim razie na sobotę. Super Ring, tak? To jest na kanale Super Expressu.
Tak jest, Super Ring. Zapraszam.
Kanał YouTube pana redaktora, jak również profil na portalu X. A ja dziękuję serdecznie panie Łukaszu, życzę miłego weekendu i słyszymy się w przyszłym tygodniu.
Bardzo dziękuję, do usłyszenia.
Komentarz polityczny Łukasza Warzechy. Redaktor Łukasz Warzecha zaprasza na komentarz polityczny w każdy piątek po godzinie 10:00. W programie informacje o aktualnych wydarzeniach ze świata polskiej polityki. Komentarz polityczny Łukasza Warzechy. Komentarz polityczny Łukasza Warzechy.